Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam naszych gości na panelu zatytułowanym CSR wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Witam pana Marcina Ochnika, prezesa zarządu Ochnik S.A., pana profesora Piotra Wachowiaka, rektora Szkoły Głównej Handlowej i pana Witolda Włotarczyka, prezesa zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Szanowni panowie, CSR to jest pojęcie bardzo pojemne. Jest to pojęcie dość modne. I pytanie, czy CSR jest modą, czy też jest pewną potrzebą nowoczesnego przedsiębiorstwa, nowoczesnej firmy, nowoczesnej instytucji. Panie profesorze, proszę uprzejmie.
Panie redaktorze, ja od razu protestuję. CSR nie jest modą, jest koniecznością. Jeżeli ja słyszę, że jest modą albo...
Ale są mody dobre i są mody złe.
Albo że jest narzędziem marketingu, to niestety nie mogę się tym zgodzić. Jeszcze z modą, żeby tu w zgodzie być z panem redaktorem, to jeszcze na tą modę przystaję. Ale na narzędzie marketingu to zupełnie nie.
Panie profesorze, dlaczego zatem jest koniecznością?
Dlaczego? Dlatego, że według mnie, żeby przedsiębiorstwo mogło odnosić sukcesy i być wiarygodne w oczach interesariuszy, a szczególnie interesariuszy zewnętrznych, to musi po pierwsze postępować zgodnie z etyką, postępować zgodnie z prawem i działać na rzecz interesariuszy i realizować też pewne zamierzenia społeczne, czyli działać na rzecz społeczeństwa oraz być firmą ekologiczną. To są wyzwania XXI wieku. Co prawda u nas jeszcze do tego nie przywiązuje się dużej wagi, ale myślę, że coraz częściej, gdy my mówimy, edukujemy, to będzie miało coraz większe znaczenie, tak jak na przykład w firmach zachodnich.
I jak tym wyzwaniom jest w stanie sprostać Szkoła Główna Handlowa? Jakie elementy tego CSR-u wdrażacie u siebie?
Swoim przykładem. Podpisaliśmy jako jedni z pierwszych deklarację właśnie dotyczącą społecznej odpowiedzialności uczelni wyższych. W tej chwili taką deklarację podpisało ponad 60 uczelni wyższych w Polsce. No i w tej deklaracji są pewne wyznaczone zasady i nie są tylko na papierze, ale staramy się je przestrzegać. Na przykład wprowadziliśmy do edukacji przedmiot społeczna odpowiedzialność biznesu. Każdy student studiów pierwszego stopnia musi taki przedmiot skończyć. Również działamy na rzecz społeczeństwa. Wspomagamy Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH, mamy Uniwersytet Dziecięcy, mamy Klub Gimnazjalisty. To są właśnie te zadania, które na rzecz społeczeństwa. Oczywiście też pewne działania na rzecz pracowników. Chociażby budżet partycypacyjny, w którym pracownicy decydują, na co zostaną przeznaczone pewne środki finansowe, czy budżet partycypacyjny dla studentów i doktorantów.
Dziękuję bardzo. Panie prezesie, zwracam się do pana prezesa Ochnika. Pan profesor żachnął się, że to nie jest żadna moda. Pan też uważa, że to jest konieczność nowoczesnego przedsiębiorstwa, żeby działać na rzecz, nie mówię pracowników, no bo to wydaje się, mówiąc kolokwialnie, oczywistą oczywistością, ale na rzecz lokalnej albo ponadlokalnej społeczności.
Jeżeli chodzi o nas, to z jednej strony zawsze wspieraliśmy jakieś działania lokalne. Tak nie nazywaliśmy wtedy tego CSR-em, ale gdzieś te bieżące wsparcie dla różnego rodzaju działań lokalnych było. Później poczytaliśmy trochę mądrych książek. Nie tyle moda, co gdzieś w strategii był to element, który był spisany i który zaczęliśmy w sposób świadomy bardziej kształtować. I od 5 lat jakby prowadzimy regularne działania wsparcia kilku organizacji lokalnych, wspierania, organizowania różnych obozów, wyjazdów dla dzieci ubogich z okolic Garwolina. I wprowadziliśmy też dwa razy w roku, sprzedajemy też upominki, notesy, które produkujemy i z kolei takie aniołki, figurki, które są robione przez warsztaty terapii zajęciowej w Garwolinie. Dochód cały z tego jest przeznaczany, rozchodzą się bardzo szybko, bo generalnie w ciągu miesiąca sprzedajemy około 15 tysięcy notesów. Kupują je klienci i później drugą taką samą kwotę dokładamy my z firmy i przeznaczamy na te cele społeczne. I również, tak jak pan profesor wspomniał, też mamy ten CSR partycypacyjny, czyli te osoby, które sprzedadzą najwięcej notesów, później część tej puli przeznaczają na te swoje różne działania w swoich lokalnych społecznościach.
To ja zapytam w takim razie, panie prezesie, a gdzie jest wartość dodana dla firmy z tej działalności CSR-owej?
Wie pan co, wydaje mi się, że ja nie patrzyliśmy nigdy, że jest to wartość dodana, tylko na zasadzie takiej, że jest taka potrzeba, tak? Wyniki finansowe są na tyle dobre i na tyle stabilne od wielu lat. Nie mówię teraz, pandemia troszeczkę pokrzyżowała te plany, ale te wyniki są na tyle dobre, że jakby chyba to jest taka nie tyle CSR, co wewnętrzna potrzeba podzielenia się, tak, jakąś częścią tej nadwyżki.
Ja może tylko koniecznie, przepraszam, jedno zdanie tutaj podziękować panu prezesowi Ochnikowi, bo w tej chwili polał miód na moje serce, bo takiej odpowiedzi chciałbym usłyszeć, taką odpowiedź chciałbym usłyszeć od wszystkich właścicieli i menadżerów firm.
To jest bardzo daleko idące oczekiwanie, ale ja pewnie państwo również takiej odpowiedzi by chcieli usłyszeć, natomiast zawsze gdzieś na końcu jest to pytanie o tę wartość dodaną. Niekoniecznie to muszą być środki finansowe.
Wie pan co, wydaje mi się, że wartością dodaną jest to, że my o tych wszystkich działaniach informujemy naszych współpracowników w firmie. Dwa razy w roku przygotowujemy informacje, na co te pieniądze zostały przekazane, jakie działania zostały podjęte. I wydaje mi się, że gdzieś wpływa to pozytywnie, tak? Buduje pozytywnie tą kulturę organizacyjną, że jakby no dobra, poza tą bieżącą działalnością, bieżącą pracą, gdzieś wspieramy osoby będące w trudnej sytuacji.
Panie prezesie, zwracam się do pana prezesa Włodarczyka. Czy rzeczywiście jest tak, że fakt uczestniczenia w ambitnym przedsięwzięciu, które przynosi korzyści społeczne, wzmacnia, integruje i wpływa na polepszenie jakości pracy, warunków pracy zespołu?
Panie redaktorze, dziękuję bardzo za to pytanie, ale zanim na nie odpowiem, to chciałbym podziękować za coś innego, że zostałem zaproszony do tego panelu, bo pomijając samą tematykę, to miło jest być w strefie SGH, spotkać dawnych kolegów. Otóż z panem profesorem jesteśmy z tego samego wydziału, mniej więcej z tego samego rocznika. No, pan profesor pewnie był lepszym studentem, został na uczelni, ja byłem gorszym, to poszedłem do branży spirytusowej. No tak to jest. Tak czy inaczej, jak już nie jestem i bardzo sobie to zresztą cenię i jestem z tego bardzo dumny, to chciałbym powiedzieć, że no, ta branża jest specyficzna, to państwo wiecie, i bardzo wrażliwa społecznie, no bo można powiedzieć, że większość społeczeństwa spożywa alkohol, natomiast mało kto się do tego przyznaje. W związku z tym to jest tak, że o tym należy rozmawiać, a my jako ci, którzy ten alkohol produkujemy, powinniśmy w sposób szczególny podchodzić do CSR-u. W naszym przypadku to jest ewidentnie skierowane do bardzo określonych grup społecznych. Te nasze działania, które prowadzimy od kilkunastu lat. Zacznę od tego, że alkohol jest nie dla wszystkich i nie w każdej sytuacji. Wszyscy mówią, że przecież alkohol jest dla każdego. Nieprawda. Alkohol na pewno nie jest dla osób, które są niepełnoletnie. Alkohol na pewno nie jest dla osób, które w danym momencie mają prowadzić pojazd mechaniczny. I z całą pewnością nie jest dla osób, w tym przypadku kobiet, które są w ciąży czy w połogu. To są przynajmniej te trzy grupy, które w sposób absolutny powinny nie spożywać alkoholu. Przy okazji należy przypomnieć, że alkohol to nie jest tylko wódka, ale również piwo i wino. Więc jak z różnych naszych badań naukowych, które prowadziliśmy w ostatnich latach, jeszcze 10 lat temu wynikało, że niektórzy lekarze, podkreślam, lekarze, ginekolodzy, zalecali kobietom w ciąży kieliszek wina, bo to dobrze wpłynie na kobietę, to ja się z nimi zgadzam, to bardzo dobrze wpłynie na kobietę, ale nie na płód. Na płód to wpłynie fatalnie, bo to jest C2H5OH. I wszystkie konsekwencje, które są związane ze spożywaniem alkoholu w okresie ciąży i karmienia. W związku z tym my prowadzimy wiele takich akcji. Ja tutaj oczywiście nie mam tyle czasu, żeby je wszystkie przedstawić, też nie chciałbym Państwa zanudzić. Powiem o tych dwóch najważniejszych, ale tylko w kontekście efektów, które osiągnęliśmy. Pierwsza akcja, która nazywa się Lepszy start dla Twojego dziecka, no to jest właśnie akcja skierowana do kobiet w ciąży, ale przede wszystkim prowadzimy tę akcję przez ginekologów. No każda kobieta w ciąży przynajmniej raz przychodzi do ginekologa, więc warto, żeby ten ginekolog wiedział, co powinien powiedzieć jej na temat alkoholu. Nie musi za dużo mówić. Powinien powiedzieć jedną rzecz. Żadnego alkoholu pod żadnym pozorem w tym okresie, o którym rozmawiamy, ta kobieta pić nie powinna. I to jest pierwsza taka akcja. Druga akcja, alkohol zawsze odpowiedzialnie, jest skierowana do tych pozostałych grup, przede wszystkim do osób małoletnich i do kierowców. No, my to robimy przede wszystkim poprzez sprzedawców. Uświadamiamy sprzedawcom, w jaki sposób asertywnie odmówić sprzedaży alkoholu osobom generalnie rzecz biorąc nieuprawnionym do jego spożycia. Nie wchodząc w szczegóły tych akcji, mogę powiedzieć, że w tych badaniach wyszło, że w ciągu tych 10 lat ilość kobiet deklarujących spożycie alkoholu pod jakąkolwiek postacią, w jakiejkolwiek ilości będących w ciąży spadła o 2/3. To jest ogromny sukces. Ale jeszcze chyba większy sukces jest to, że liczba kierowców pod wpływem alkoholu, którzy spowodowali wypadek, w tym samym czasie spadła o połowę. Mimo że ilość wypadków wzrosła, no bo ilość kierujących wzrosła, ilość pojazdów wzrosła, stan dróg tak się znowu specjalnie nie poprawił. W związku z tym te dwa sukcesy, mówiąc najkrócej, to jest miara tego, co robimy. A my jako przemysł alkoholowy zawsze będziemy postrzegani w jakiś sposób negatywnie. No bo przecież są osoby, które mają problem z alkoholem. Chcemy pokazać, że nam nie zależy na tym i nie tylko pokazać, ale to jest nasz cel, aby alkohol powodował problemy. Alkohol stanowi pewnego rodzaju przyjemność, część naszego życia w Polsce to jest część tradycji. Jeżeli spożywa się go z umiarem, odpowiedzialnie, jak to mówimy w swojej akcji, to nie prowadzi on do żadnych problemów. Jeżeli to się robi w sposób nieodpowiedzialny albo robią to osoby, które spożywać go w danej czasie nie powinny, to często doprowadza to do tragedii.
Pan prezes zwrócił uwagę na bardzo ciekawy aspekt, mówiąc o tym, że wino i piwo to także alkohol, co wydaje się rzeczą dość oczywistą, ale przy tych naszych nawykach konsumpcyjnych i przy zmianie trybu życia generalnie troszkę o tym chyba zapominamy. I teraz pytanie, jak w umiejętny, inteligentny sposób przypomnieć Polakom, że puszka piwa również, czy tam trzy puszki piwa mają tyle samo alkoholu, co setka czystej wódki.
Przy alkoholu wiadomo, pojawiają się dowcipy. Ja myślę, że w sposób najlepszy pokazał to, nie chcę reklamować żadnego filmu i żadnej stacji telewizyjnej, ale film dosyć znany już taki ogólnie w przestrzeni Świat według Kiepski, gdzie żona pyta się Fertka, piłeś alkohol? Mówi absolutnie, ja tylko dwa piwa. No to jest właśnie pokazanie, że tak jest w Polsce rozumiany alkohol. Proszę Państwa, no, my w tej chwili właśnie we wrześniu, Państwo to z pewnością zobaczycie, szczególnie ci z Państwa, którzy mieszkają w dużych miastach, rozpoczynamy akcję billboardową, w której pokazujemy, że ta sama zawartość alkoholu jest tam w kieliszku wódki, w lampce wina, w kuflu piwa. Druga prawda, która absolutnie jest Państwu pewnie nieznana w większości społeczeństwa, jest taka, że w ciągu ostatnich 20-30 lat całkowicie zmieniła się struktura spożycia alkoholu w Polsce. Ona była spowodowana bardzo uprzywilejowaną pozycją ekonomiczną piwa w Polsce, która płaci symboliczną akcyzę, która może się reklamować. W związku z tym sprzedaż piwa wzrosła w sposób dynamiczny, sprzedaż wyrobów spirytusowych w tym czasie spadła. Dzisiaj wypijamy dziennie 18 milionów puszek piwa. Czy Państwo sobie zdajecie z tego sprawę? To są nieprawdopodobne ilości. Spożywamy, mówiąc bardziej prościej, ekonomicznie, statystyczny Polak spożywa rocznie ponad 100 litrów piwa i mniej więcej 5 litrów wódki. Więc różnica jest przeogromna, ale dlatego, że nam się właśnie wydaje, piwo to nie alkohol, piwa są smakowe, świetnie naprawdę smakują, piją je kobiety, no bo przecież fajne jakieś takie owocowe smaki. no wódki kobiety raczej nie piją. W związku z tym zmieniło się bardzo wiele, w wielu przypadkach bardzo dobrze, bo na przykład w przypadku wyrobów spirytusowych kategorie wódek kolorowych wzrosły, te czyste spadły. Pojawiły się alkohole, które w Polsce kiedyś nie były pijane, jak na przykład whisky, to jest duża kariera, ale whisky no, z reguły nie pije się tak, jak kiedyś piło się wódkę w ilościach nieprawdopodobnych. Ktoś tą szklankę sobie sączy przez cały wieczór, czasami dwie i tyle. To jest jakaś kultura picia tych rodzajów, jest bardzo dużo. Wódkę też pijemy dzisiaj w inny sposób. To pokazują statystyki. Bardzo wzrosła sprzedaż produktów premium. Nie pije się już takiej tej najtańszej wódki tak chętnie jak kiedyś. W związku z tym ta struktura z jednej strony jest pozytywna w samych wyrobach spirytusowych, ale jest przerażająca, jeżeli chodzi o wzrost konsumpcji piwa. My pijemy tyle piwa, co Czesi i Niemcy, a produkujemy dwa razy więcej niż Czesi. Taka potęga piwna. No ale to wynika po prostu z pewnych elementów ekonomicznych. Tutaj koło mnie siedzi świetny ekonomista, wie o czym mówię. Akcyza od tej samej alkoholu w piwie wynosi 3 razy mniej niż w przypadku wyrobów spirytusowych. To się szybciutko przekłada, cena jest tym argumentem.
Szanowni panowie, pan prezes Ochnik już troszkę zahaczył o ten temat, ale jesteśmy w specyficznym momencie. W połowie marca nasz świat gospodarczy, społeczny został wywrócony do góry nogami. Mówię oczywiście o pandemii COVID-u. Na instytucje, na uczelnie, na przedsiębiorstwa, na pracodawców spadł dodatkowy ciężar, dodatkowy obowiązek. I teraz pytanie, czy w tak trudnym momencie jest czas i miejsce na CSR, czy może właśnie w tak trudnym momencie musi być czas i miejsce na CSR i znalezienie tej odpowiedzialności wobec pracownika. Panie profesorze.
Ja myślę, proszę państwa, jeszcze mogę nawiązać chwilkę do pana prezesa, bo tu bardzo ważna rzecz. Jeżeli mówimy o CSR-ze, to ta edukacja jest bardzo istotna. Właśnie, żeby tłumaczyć, co to jest CSR, z czym on się wiąże, jakie zachowania są preferowane, jakie nie. Natomiast jeżeli chodzi o ten okres pandemiczny, to myślę, że tutaj szczególnie ważna jest odpowiedzialność wobec pracowników i odpowiedzialność wobec interesariuszy. Bo proszę zobaczyć, że od marca w zasadzie zmieniło się wszystko. Chociażby pracownicy oczekują, że pracodawca zagwarantuje im bezpieczeństwo pracy. Nie bezpieczeństwo, że mają pracę, tylko bezpieczeństwo pracy. I to jest coś nowego. Odpowiedzialny pracodawca właśnie zagwarantuje to bezpieczeństwo pracy. Druga rzecz, działanie na rzecz interesariuszy zewnętrznych. To, co zrobiliśmy na SGH i zyskało to poparcie i studentów, i pracowników. Szkoła domowa SGH, czyli udzielaliśmy wsparcia dla szpitala jednoimiennego w Warszawie, gdzie pracownicy tego szpitala nie mieli czasu, bo zajmowali się ratowaniem ludzkiego życia, a my prowadziliśmy z dzieciakami z tego szpitala, gdzie rodzice pracują, lekcje geografii, historii, języków, informatyki, a więc tego, z czego my się znamy. I w tą akcję zaangażowali się i studenci, i doktoranci, i pracownicy, i naukowi, administracyjni, za co jestem wdzięczny. I to wystarczył jeden mały mój bodziec, żeby ta akcja bardzo dobrze funkcjonowała, a niektórzy mówią, że dzieciaki były tak fajne, że od października już na własną rękę dalej będą współpracowali z tymi dziećmi.
Panie profesorze, z ciekawości zapytam, w październiku wracacie w normalnym trybie, czy hybrydowo, czy online'owo?
Nie, niestety to była najtrudniejsza decyzja, którą podejmowałem jeszcze z panem rektorem Rockim jako rektorem naszej uczelni, bo uczelnia pusta bez studentów jest uczelnią bardzo smutną, ale właśnie dbając o bezpieczeństwo i pracowników, i studentów, i doktorantów, musieliśmy taką decyzję podjąć. Przede wszystkim z jednego względu. My jesteśmy inną uczelnią niż inne uczelnie, ponieważ u nas nie ma stałych grup studenckich. Czyli obliczyliśmy, że jeden student w ciągu dnia może się kontaktować z 500 osobami. Wobec tego, jak nie ma takiej jednej stałej grupy studenckiej, to by było to bardzo niebezpieczne dla innych osób. I niestety taką decyzję, jako właśnie społecznie odpowiedzialna uczelnia, musieliśmy podjąć. I jeszcze jedna rzecz, podjęliśmy ją jako pierwsza uczelnia w Polsce, żeby nie trzymać i studentów, i pracowników w niepewności. Już ją ogłosiliśmy 31 lipca.
Dziękuję bardzo, panie prezesie. Ja wrócę do tego pytania, które zadałem panu profesorowi i panu prezesowi, czyli czy w okresie pandemii jest czas na miejsce na CSR?
W naszym wypadku na pewno CSR, tutaj mówimy bardziej o dbałości o naszych współpracowników. Tak, to tutaj na pewno dołożyliśmy tych wszystkich starań, które były możliwe do zrobienia i te wszystkie obostrzenia spełniliśmy i wdrożyliśmy. Na pewno podzieliliśmy poszczególne działy, te, które pracują na zmiany, podzieliliśmy, że są te przerwy i nie nakładają się na siebie też, żeby minimalizować kontakt i minimalizować ryzyko zamknięcia całej firmy. Mamy kilka lokalizacji, w związku z tym ruch pomiędzy lokalizacjami jest ograniczony. Jeżeli chodzi o stricte działania CSR-owe, to zrezygnowaliśmy zawsze w sezonie wiosennym. Robiliśmy sprzedaż właśnie kalendarzyków na wsparcie. W tym roku tego nie zrobiliśmy z tego względu, że właśnie był czas lockdownu i na pewno gdzieś on zszedł trochę na inny, na ten dalszy plan. To na pewno. Mówiąc tutaj już o tym CSR-ze takim zewnętrznym, który klient widzi, to na pewno zeszło, jakby u nas, my byliśmy bardzo dotknięci, tak? U nas w ciągu 13 marca zostaliśmy odcięci od przychodów i przychody zmalały nam o 90%. Nie wiedzieliśmy, jakie będzie wsparcie, jaka będzie sytuacja. W związku z tym ten okres 3-4 miesięcy był okresem bardzo takim intensywnym, bardzo stresującym i najgorsze jest to, że był nieprzewidywalny. Także ten CSR trochę zszedł na bok. Bardziej tutaj była dbałość o kulturę organizacyjną, o zachowanie takiej dobrej atmosfery w firmie i...
Ale widziałem, że wspieraliście medyków na przykład, tak?
No, o tym zapomniałem, tak. Szyliśmy maseczki, między innymi fartuchy, tak. To wspieraliśmy, to rzeczywiście. Ale wie pan co, my nie traktujemy tego jako politykę CSR-ową, tak? Zrobiliśmy to, co mogliśmy zrobić w danej chwili i tyle. W związku z tym, no tak, wspieraliśmy.
I niezwykle skromny pan jest. Panie prezesie, czas pandemii to również czas zmiany pewnych nawyków, między innymi nawyków zakupowych. Mówię tutaj o gwałtownym wzroście sprzedaży tego wolumenu w e-handlu. To również szansa i wyzwanie w tej kategorii CSR-owej, bo można kupić coś w sposób bezpieczniejszy.
No właśnie, panie profesorze, to bardzo ważny temat. Ja zaraz do niego wrócę, natomiast chcę powiedzieć o takich bardzo czystych, moim zdaniem, działaniach CSR, które my wykonaliśmy w okresie pandemii, bo nasz przemysł tutaj, powiedziałbym, nie jest przypadkowy. To wszystko, co państwo tutaj macie przed każdymi drzwiami, te wszystkie środki, no one nie robią się z węgla ani ze stali, tylko ze spirytusu. To jest podstawowy surowiec. W związku z tym cała w zasadzie produkcja, no może nie cała, ale duża jej część w okresie pandemii została zmieniona na produkcję spirytusu właśnie na takie cele. Natomiast to, co było może najładniejsze, to fakt, że wiele firm skupionych w naszym związku bezpłatnie przekazało duże ilości spirytusu bezpośrednio na przykład szpitalom. Z czym na początku był bardzo duży problem, bo no niestety jest bariera administracyjna, ale jak to przekazać, akcyza i tak dalej, szereg historii, no ale jak jest duże parcie, żeby pomóc, to wtedy potrafimy przejść każdą barierę. I rzeczywiście udało się stworzyć pewne relacje, to jest najważniejsze, bo do tej pory była taka absurdalna sytuacja. Ja sam dopiero ją rozpoznałem w tym roku, bo jednak my się skupiamy głównie na produkcji spirytusu na cele konsumpcyjne. A sytuacja była taka, że spirytus na cele właśnie biobójcze, nazwijmy to ogólnie, był sprowadzany z zagranicy. Pytałem się, dlaczego prezesów tych firm, co wy robicie? No bo tu jest potrzebna świetna jakość. Wytłumaczyłem im, czego oni nie wiedzieli, że nie ma spirytusu lepszej jakości niż tego, który produkuje się w Polsce. To jest najlepszej jakości spirytus na świecie, a polska wódka jest najlepsza na świecie, powie o tym Brazylijczyk, Południowoafrykańczyk i Australijczyk. To jest może jedyny produkt polski na świecie, który jest znany. Nie mamy Nokii, nie mamy elektrycznego samochodu, choć mieliśmy mieć paru innych rzeczy, a wódkę mamy i mam nadzieję, że mieć zawsze będziemy. Przechodząc do odpowiedzi na pana...
To króciutko, panie prezesie, bardzo bo króciutko. Jeszcze chciałbym
pytanie i odpowiedź jest krótka. No, proszę państwa, mamy cywilizowany świat, mamy pandemię, mamy internet, mamy sprzedaż przez internet, nie możemy sprzedawać przez internet alkoholu. To jest totalna bzdura. Jest to jedyny kraj w Unii Europejskiej, który nie może sprzedawać alkoholu przez internet, bo tak ustawa mówi z 1982 roku, z okresu stanu wojennego, kiedy, jak się państwo pewnie domyślacie, ci, którzy jeszcze nie byli na tym świecie w tym czasie, a my z panem profesorem wtedy już prawie zaczęliśmy studiować, że po prostu wtedy internetu nie było. Więc no, dzisiaj no, ja apeluję do rządzących, żeby poszli po rozum do głowy i w ciągu jednego dnia albo jednej nocy najlepiej wprowadzili ustawą możliwość sprzedaży alkoholu przez internet, przez co nie będzie takich sytuacji, że ktoś zamawia sobie wszystkie posiłki i inne rzeczy przez internet, a potem idzie do sklepu i tak, bo musi kupić wino do obiadu. No to jest bzdura. W związku z tym mam nadzieję, że to w ciągu tego roku zostanie sprawa zamknięta, prosta. Tutaj nie ma żadnego zagrożenia, nie ma bezpieczniejszej formy sprzedaży alkoholu niż przez internet. Nie ma możliwości sprzedaży osoby niepełnoletniej czy nietrzeźwej. To tyle, żeby było krótko.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli macie pytania do naszych szanownych gości, to zachęcam. Zostało nam 2 minuty z małym ogonkiem. Las rąk, może nie wszyscy naraz. Jeżeli nie ma pytań, to ja pozwolę sobie te 2 minuty wcześniej zakończyć, bo troszeczkę później wystartowaliśmy. Dziękuję panom serdecznie, dziękuję państwu.